Jak już dzisiaj wspomnieliśmy, towarzyszy nam przez wakacje kazanie na górze. Nie da się ukryć, że znane czy lubiane, to już inna kwestia, ale zdecydowanie jest to Boże Słowo, kazanie powiedziane przez Pana Jezusa, więc swego rodzaju fenomen na całym świecie, który studiujemy już od kilku niedziel i przez kilka jeszcze będziemy studiować. Najczęściej sięgamy do tej wersji, która jest zapisana w Ewangelii Mateusza, korzystając z tego, co on nam zostawił, jak zebrał słowa Jezusa, żeby je właśnie w tym kazaniu pokazać. Nie da się ukryć, że możemy powtórzyć za kimś, kto mądrze to powiedział, że jednak interpretacja to zubożenie. I za każdym razem, kiedy sięgamy do tego, mamy takie wrażenie, że te piękne słowa, wyjątkowe, cudowne, szczególne, takie, które dotykają serca, takie, które przerażają, takie, które bulwersują, takie, które sprawiają, że wszyscy są zachwyceni albo po prostu, no właśnie nie, chyba nigdy obojętni. To jednak, kiedy sięgamy do interpretacji, zaczynamy się zastanawiać, co one znaczą dzisiaj dla naszego życia, mamy wrażenie, że moglibyśmy tam kopać i grzebać i wciąż odkrywać nowe rzeczy. I tak właśnie się dzieje teraz, co niedzielę. Ale to nas cieszy, bo wierzymy, że Boże Słowo zmienia życie człowieka. Pozwólcie w takim razie, że na początek przeczytam fragment tego kazania, jakże bogaty i pełny, i spróbujemy się dzisiaj do niego chociaż trochę dobrać. To jest 6 rozdział Ewangelii Mateusza, od 19 wersetu. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mole i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie natomiast skarby w niebie, gdzie mole ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną, bo gdzie jest twój skarb, tam będzie też twoje serce. Oko jest lampą ciała. Jeśli więc twoje oko jest dobre, całe twoje ciało jest w światłości. Jeśli twoje oko jest złe, całe twoje ciało jest w ciemności. Jeśli więc światłość w tobie jest ciemnością, jakże wielka to ciemność. Nikt nie może służyć dwóm panom. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo jednemu będzie oddany, a drugiego zlekceważy. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Dlatego mówię wam, nie martwcie się o swoje życie. O to, co będziecie jeść i pić, ani o swoje ciało? O to, w co będziecie się ubierać? Czy życie nie jest ważniejsze od pokarmu, a ciało od odzieży? Przyjrzyjcie się ptakom. Nie sieją, ani nie zbierają plonów i nie gromadzą ich w spichlerzach, a wasz Ojciec Niebieski je karmi. Czyż wy nie jesteście od nich ważniejsi? Czy ktoś z was, zamartwiając się, może przedłużyć swoje życie choćby o chwilę? Dlaczego martwicie się o odzież? Popatrzcie na polne kwiaty, jak rosną, nie pracują ani nie przędą, a mówię wam, że nawet Salomon w całym swym przepychu nie był tak ubrany jak jeden z nich. Jeśli więc polną trawę, która dzisiaj jest, a jutro zostanie spalona, Bóg tak ubiera, to czy nie tym bardziej was, ludzie słabej wiary? Nie martwcie się więc i nie mówcie, co będziemy jedli, albo co będziemy pili, albo w co się ubierzemy. Oto wszystko zabiegają poganie, przecież wasz Ojciec Niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Szukajcie najpierw Bożego Królestwa, a wszystko inne będzie wam dodane. Nie martwcie się jutro, bo dzień jutrzejszy zatroszczy się o siebie. Każdy dzień ma dość swoich kłopotów. Niektórzy z was przeżyli ten film traumatycznie. Niektórzy wiedzą, że jest jakąś ikoną, jeżeli chodzi o kino. Szczególnie to dla dzieci, czy jak je nazwiemy, familijne. Król Lew. Mówię, że niektórzy przeżyli traumatycznie, bo kiedy Mufasa ginął, przepraszam, niby spoiler, ale chyba wszyscy ten film znają, to płakaliście rzewnie, a później w nocy nie mogliście spać i do dziś wspominacie ten moment. Ci z was, którzy oglądali ten film trochę później, rozumieją, że był znaczący i przełomowy, jeżeli chodzi o animację na tym świecie i był szczególny, rzeczywiście niósł za sobą nawet jakieś przesłanie. Niedawno ktoś wpadł na pomysł, że można by go odświeżyć i korzystając z technik komputerowych i z tego wszystkiego, co mamy, po prostu przekopiować, ale w znacznie jakby lepszej wersji. Czy oryginalna wersja, czy nowa jest lepsza, to zostawiam już waszej ocenie. Natomiast Hakuna Matata to chyba każdy zna. Już się nie martw, aż do końca swych dni naucz się tych dwóch radosnych słów, Hakuna Matata. Więc żeby dla tych, którzy nie kojarzą być może w jakiś sposób filmu, Simba po tragicznej śmierci, lew, który miał zostać królem, po tragicznej śmierci swojego ojca, w istocie króla Mufasy, ucieka w przekonaniu, że to jego wina, więc chowa się gdzieś, uciekając daleko. Po drodze spotyka Timona i Pumbę, dwóch lekkoduchów, którzy żyjąc w pięknym miejscu i w pięknej okolicy, uczą go nowej filozofii życia. Bo on, wkraczając w to miejsce, wkracza z całym bagażem przeszłości. A oni mu właśnie mówią: słuchaj, zapomnij o tym, żyj dzisiejszym dniem. Zobacz, jak tu pięknie, zobacz, jak łatwo. Zapomnij o tym i naucz się tej piosenki, naucz się tych dwóch radosnych słów Hakuna Matata. I oczywiście do tego idzie piękna melodia. Śpiewają to naokoło. Wchodzi rzeczywiście trochę w głowę. Nie będę teraz śpiewał, pozwólcie. No chyba, żebyście mi towarzyszyli. Dlatego mówię wam, nie martwcie się o swoje życie. Czy to by oznaczało, że Pan Jezus to lekkoduch? Przepraszam, ale czytam ten fragment i zastanawiam się troszeczkę, zadaję sobie pytanie. No bo staram się zrozumieć, co rzeczywiście chciał powiedzieć i co przekazywał. Patrząc na to w świetle chociażby tego filmu albo jakiejkolwiek innej życiowej sytuacji, kiedy Pan Jezus mówi, nie martwcie się, nie troszcz się o swoje życie, nie myśl, co będziesz jutro jadł, pił, w co się ubierzesz, nie przejmuj się tym w ogóle. Nie ukrywam, że brzmi to troszeczkę, powiedzmy sobie, zastanawiająco. No dobra, troszeczkę dziwnie. No dobra, troszeczkę właśnie lekko duchowo. Czy przyjaciel, kiedy jesteś w potrzebie, i w trudnej sytuacji, albo ktoś z twoich bliskich, albo po prostu znajomy, właśnie masz stracić pracę, dowiedziałeś się o swojej chorobie, on przychodzi, poklepuje cię po ramieniu, mówi: stary, nie martw się, wszystko będzie dobrze. To jesteś pocieszony? Kiedy ktoś cię klepnie w takiej sytuacji po ramieniu i widzi twój problem, widzi rozlane mleko i powie, wiesz, nie przejmuj się, nie martw się, to przestałeś się martwić? Wiesz, jestem przekonany, że Pan Jezus, kiedy tutaj mówi, ma rację. A jeszcze bardziej jestem przekonany, kiedy pyta, czy zmartwieniem możemy troszeczkę dodać do swojego życia. I tutaj pytanie zdecydowanie do panów akurat w tym wypadku. No panowie, czy kiedy zaczynacie się martwić o to, ile macie włosów na głowie, to przez to zmartwienie macie ich więcej czy mniej? Więc nie da się ukryć, że coś w tym jest. Im więcej się martwisz, im więcej o to zabiegasz, coś, no, to nie znaczy, że zmartwienie przynosi efekty albo zmienia postać czy życie, w którym jesteś. Gdyby potraktować dosłownie te słowa, a Pan Jezus mówił je do ludzi, którzy tam byli, którzy się zgromadzili, a zgromadziły się tłumy, to nie byli tylko jego uczniowie, to jeszcze nie byli chrześcijanie. Tam było mnóstwo wierzących Żydów, ale byli też ludzie, którzy mieszkali w Cesarstwie Rzymskim i słuchali, i usiedli, i zastanawiali się. Więc taki przekrój społeczeństwa, powiedzmy sobie, jak dzisiaj. Czemu nie? I jeżeli potraktowalibyśmy te słowa, nie martw się o swoje życie, znaleźliby się na przykład nihiliści albo fataliści, którzy powiedzieliby, widzisz, w ogóle nieważne, jasne, żyj dniem, nie przejmuj się. Albo inaczej, nie przejmuj się, bo i tak będzie źle. I tak nie masz wpływu na swoje przeznaczenie, nie przejmuj się, dokładnie tak. Prawdopodobnie wyznawcy buddyzmu też by się do tego przychylili, bo to by znaczyło, że troszeczkę mniej musimy cierpieć. Jeżeli się nie będziesz przejmował, właśnie o to chodzi. Oddziel się od tego świata. Nie przyjmuj cierpienia, które tutaj jest na tym świecie. Dzięki temu będzie ci się żyło lepiej i łatwiej. Ktoś mógłby tak zinterpretować słowa Jezusa i wielu tak to robi. Ale to by znaczyło, że musielibyśmy ominąć wszystkie wydarzenia potem. A Jego krzyż i Jego cierpienie na krzyżu jest znamienne. I to jest właśnie sedno Ewangelii. Jego krzyż, który jako niewinny na Nim zawisł, biorąc wszystkie grzechy całego świata, moje i Twoje, po to, żeby pokonać śmierć. Po trzech dniach zmartwychwstać, ukazać się wielu i tym samym być dla nas drogą do Ojca w niebie. Ale czy te słowa Pana Jezusa, nie martw się o jutro, nie martw się, co będziesz jadł, co będziesz pił, są słowami, które w tak prosty sposób przekazalibyśmy wszystkim tym, którzy właśnie się martwią? No bo zobacz, czy chociażby ja, jako duchowny, jako pastor, będę miał łatwość, żeby powiedzieć komuś, nie martw się, kiedy stara się od ładnych kilku lat albo od wielu lat, żeby mieć dzieci i nie może? Czy jeżeli ktoś straci pracę, to ja pójdę do niego i powiem, nie martw się? Czy jeżeli ktoś się dowie o chorobie współmałżonka, nie dostanie się do szkoły, do której chciał się dostać, czeka go poważna operacja i nawet niebezpieczna. Być może jest uchodźcą. Być może jego relacje się pokiereszowały, a ja przychodzę do niego i mówię, co, nie martw się? Kiedy dostajemy informacje o ludziach, którzy gdzieś w Mołdawii żyją w jakichś koszmarnych warunkach, nie mają dostępu do bieżącej wody, nie mają w ogóle nic w tym domu, który źle wygląda, dzieci nie mają warunków do nauki, a jest ich tam 6 i gnieżdżą się w tych warunkach, to my powiemy, hej, pomodlimy się, nie martwcie się. Czy też jako Kościół zbierzemy pieniądze, wyślemy je tam i będziemy obserwowali owoce tego, co Pan Bóg zrobił przez nas. Jakby spojrzeć na samego Pana Jezusa, te słowa nawet w Jego ustach brzmiały dosyć wyjątkowo. No bo zobaczmy, czy Pan Jezus się w ogóle nie martwił i nie troszczył? Znamienna modlitwa, której modli się w 17 rozdziale Ewangelii Jana i ona jest cała tam przypisana, Jezus opowiada, Boże, tych ludzi mi dałeś, ja się o nich troszczyłem i wiesz co, teraz tak bardzo mi zależy na tym, co będzie dalej z nimi, kiedy ja stąd odejdę, a już odchodzę, proszę Cię, zaopiekuj się nimi, bo wygląda na to, że się o nich troszczę, a może nawet powiedzielibyśmy, martwię się o nich. Czy w modlitwie, której przed chwilą właśnie, w kazaniu na górze, Pan Jezus podyktował słowa i mówi, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. To jeżeli ja się nie troszczę i nie martwię, to dlaczego w takim razie się o to modlę? Boże Słowo mówi, że jeżeli przyjdzie do Ciebie człowiek, który jest w potrzebie i zapuka do Twoich drzwi i poprosi, żebyś dał mu coś do jedzenia, a Ty mu powiesz, stary, świetnie, nie martw się, pomodlę się o Ciebie i go odprawisz z kwitkiem, to znaczy, że niczego nie zrozumiałeś. Boże Słowo też mówi, że kto nie chce pracować, niech nie je. Mówi, że masz zarabiać, żeby móc dzielić się z innymi i utrzymać swoich najbliższych. Pan Jezus, kiedy wjeżdża do Jerozolimy, płacze i płacze w kilku miejscach Bożego Słowa, kiedy właśnie jest zmartwiony i troszczy się o ludzi, których widzi. Czy w ogóle możesz się troszczyć albo nie martwić? Możesz się nie troszczyć i nie martwić? Potrafisz to zrobić? Czy to jest takie oczywiste i czy rzeczywiście Pan Bóg tego dokładnie od nas oczekuje? Czy pomaga Ci to, co Jezus powiedział? No zobacz, tak, ja wiem, że masz, że nie wiesz nawet, co będziesz jutro jadł. No ale spójrz na ptaki niebieskie. Siedzą te ptaki na drzewie, takie piękne, takie ładne i w zasadzie mają duże jedzonka i w zasadzie nic im nie brakuje, przecież wszystko jest okej. No już jest Ci lepiej? Albo spójrz na te kwiaty, jak one pięknie wyglądają. Widzisz, nawet nikt ich nie dogląda. Takie polne kwiatki sobie pięknie rosną. Wiesz, Pan Bóg troszczy się o ciebie bardziej. Nie martw się. I co, już się nie martwisz? A jak to jest z tymi ptakami? Słuchajcie, bo jedno to, że mają czasami coś do jedzenia, ale czy to nie jest tak, że ptaki czasami z głodu też umierają? Albo są zjadane przez drapieżnika? A co z tymi kwiatami? Te kwiaty, kiedy nie mają wody i kiedy nie mają, przecież też gdzieś usychają i... Jakby dalej pójść w tą analogię i w tę metaforę, coś nam może się tutaj troszeczkę nie zgadzać. Zadajemy sobie pytanie i ważne, żebyśmy nie przeszli tak łatwo nad tym i powiedzieli sobie, tak, Pan Jezus chce, żebyśmy się nie martwili. Super, no to już od dzisiaj się nie martwimy. Odkreślone, odhaczone, to teraz wszyscy idziecie do domu bez zmartwień. Bardzo się cieszę. A jednak się martwię, czy wrócicie za tydzień. Widzicie, rozumiemy to troszeczkę tak jak uczniowie. Mam wrażenie, że te słowa, o właśnie to mówiłem o tej interpretacji, że kiedy patrzymy na słowa Jezusa, one są tak fantastyczne, tak wyjątkowe, ale jednocześnie musimy dobrze je zrozumieć, a to nie jest takie proste. I chcemy, żeby dotarły do naszego serca, żeby zobaczyć, jak prawdziwie przemieniają nasze życie. Bo chociażby Jego uczniowie, kiedy siedzieli z Nim na łodzi, kiedy była burza i tak dalej, Jezus sobie spał. On się w tym czasie nie martwił, zdecydowanie. Ale oni byli przerażeni, oni się bardzo martwili. A nawet mieli do Niego pretensje. Jezu, czy Ty się nie troszczysz o nas? Czy Ty się o nas nie martwisz? Daj spokój, nie widzisz, co się dzieje? Uratuj nas. A czy kiedy trzeba było nakarmić całą masę ludzi, to nie było zmartwieniem uczniów, którzy powiedzieli, no dobra, musimy ich nakarmić, musimy coś z tym zrobić, ale jak mamy sobie poradzić, skąd mamy wziąć jedzenie? Chyba musimy ich odesłać do domu. Wtedy się martwili. Ale widzicie, kiedy przyszedł moment, kiedy Pan Jezus chyba właśnie oczekiwał, żeby chociaż trochę się martwili, to oni poszli spać. A to było wtedy, kiedy modlił się w Getsemane na chwilę przed swoim ukrzyżowaniem. Kiedy wziął ich ze sobą i mówił, słuchajcie, módlcie się, potrzebuję was. Dzisiaj chciałbym, żebyście spędzili ten czas na modlitwie w trosce też o was. I przychodził do nich 3 razy, a oni co? Kimają. Chyba wreszcie zrozumieli słowa Jezusa. No co? Panie Jezu, carpe diem, nie martw się. Będzie dobrze. Żeby dobrze zrozumieć słowa Jezusa, musimy zrozumieć cały kontekst tej wypowiedzi. Musimy wiedzieć, co rzeczywiście mówi w tym kazaniu na górze i do czego zmierza, żeby nie potraktować tego powierzchownie, bo wówczas możemy popaść w bardzo dziwną, wcale nie chrześcijańską teologię, ale w bardzo zaskakującą filozofię. Kiedy Pan Jezus mówi o skarbie, o tym, żeby gromadzić sobie ten, który jest w niebie, co ma na myśli? Kiedy przeciwstawia sobie to, co możemy zebrać tutaj, a to, co możemy zebrać tam, co czy o czym mówi i co ma na myśli? Dlaczego używa słowa skarb? Dlaczego nie mówi po prostu majątności? Dlaczego nie mówi po prostu jakieś profity? Dlaczego nie inwestujesz w tym, a w tym banku twoje inwestycje? Dlaczego po prostu mówi skarb? Dlatego, jeżeli sobie przypomnicie, jeżeli kiedyś malowaliście mapę skarbów, skarb był do odkrycia. Skarb to było to, co rzeczywiście wypełniało waszą głowę i serce z chęci zdobycia. Skarb to było to, dlaczego ludzie poświęcają do dziś czas, pieniądze, środki i siły po to, żeby go zdobyć. Skarb to nie tylko twoje majątności. Skarb to są te majątności, których nigdy nie chcesz stracić, które chowasz głęboko i które są dla ciebie tak wartościowe, że jesteś gotów niemal wręcz poświęcić przyjaźnie, życie, pracę, przyszłość, cokolwiek, bo to jest twój skarb. Właśnie ten pierścień, który Gollum tak bardzo posiadał, albo ten pierścień posiadał jego. Kiedy czytamy Władcę Pierścieni Tolkiena, był tego odzwierciedleniem. To jest mój skarb. Mój skarb, to jest mój skarb. Nikt mi nie może go zabrać. Mam, chowam, trzymam. Jezus mówi nie tyle, że nie możesz mieć skarbów, ale w złym miejscu je sobie gromadzisz. W złym miejscu ulokowujesz swoje uczucia, intencje, motywacje, chęci. W złym miejscu inwestujesz swoje życie. Kiedy czytamy chwilę wcześniej, Jezus mówi o tym, że kiedy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, którzy modlą się specjalnie gdzieś publicznie, żeby wszyscy widzieli i żeby co? Żeby ich podziwiali. Kiedy pościcie, róbcie dokładnie to samo. Nie dla takiej atencji, dla podziwu, dla uwagi. Za każdym razem wspominam właśnie o tym. Kiedy mówię o modlitwie, kiedy mówię o poście, kiedy mówię o jałmużnie, kiedy dajecie pieniądze, to też nie róbcie tego specjalnie, publicznie, żeby wszystkim pokazać, jacy jesteście fantastyczni. Bo co? Bo każda z tych rzeczy, jak mówi, jest tylko po to, żeby po prostu chwała była dla ciebie. Żebyś to ty zebrał sobie poczucie uznania. Bo to jest twój skarb. Chcesz, żeby ludzie cię poważali, chcesz być uznany, chcesz, żeby widzieli to, jak dobrym jesteś człowiekiem, jak fajnym jesteś człowiekiem, jak potrafisz, jak pobożnym jesteś człowiekiem. Oto właśnie zawsze miał pretensje do faryzeuszy. ciągle to robicie, a tak naprawdę wewnątrz swojego serca nie przestrzegacie tych praw. I za każdym razem mówi, widzisz, tak powiedziano i myślisz, że po prostu pokażesz wszystkim, jaki jesteś fajny, jak dużo dajesz, jak ciężko się modlisz, jak wiele potrafisz, ale ja ci powiadam, że chodzi o twoje serce. Bo gdzie jest twój skarb, tam właśnie twoje serce będzie. Przypominam, że Jezus mówił do całego grona ludzi, nie tylko swoich uczniów. I mówi, słuchaj, nie gromadź sobie tutaj. No przecież to jest truizm. Wszyscy wiemy, że po prostu nie zabierzemy tego ze sobą poza deskę grobową. Zgadza się? Przecież wiemy, że to, co jesteśmy ubrani, te wszystkie majątności, to, co budujemy, nie zabierzemy tego ze sobą. To jest jasne. Ludzie się tego nauczyli przez tyle czasu już i wiemy, że kiedy odejdziemy z tego świata, to nie pójdzie z nami. A jednak w jakiś sposób wciąż w tym ulokowujemy swoje poczucie bezpieczeństwa, stabilności, uznania. I myślisz, że to nie dotyczy ciebie. I tu jest właśnie ten problem. Często od razu sobie wyobrażamy ludzi koszmarnie bogatych, którzy wydają pieniądze na jakieś bzdury, bo przecież ja na bzdury nigdy nie wydaję. Od razu sobie wyobrażamy ludzi sławnych i takich, którzy zabiegają o uznanie, dzisiaj nazywani celebrytami i myślimy sobie, tak, no to właśnie oni, nie my, bo przecież ja nawet ledwo co czułam. Ale Pan Jezus rzeczywiście sięga do samej głębi i do naszych serc, patrząc na motywację. Bo kiedy twoje dziecko przyjdzie do ciebie i powie, mamo, tato, postanowiłem, skończyłem szkołę i wiesz co, teraz wolontaryjnie będę pracował dla organizacji, która niesie pomoc lekarską gdzieś w dalekich krajach tak zwanego trzeciego świata, chcę to robić przez całe życie. To mówisz cudownie, córeczko, synu? Czy mówisz, proszę, najpierw iść na studia, zarób wystarczające pieniądze, zapewnij sobie byt, kiedy już wrócisz, poczekaj jeszcze z 10 lat, wtedy będziesz mógł to robić. Super. Nie myślisz w ten sposób? Czy nie byłoby to oczywiste? Nie byłoby to racjonalne? Jeżeli coś jest racjonalne, to dlaczego miałoby być złe? Ale Pan Jezus po prostu pokazuje naszą motywację. Prędzej czy później, patrząc tylko i wyłącznie z tej perspektywy, co tutaj mam, co mogę osiągnąć, to sprawia, że w tym ulokowujemy swoje poczucie uznania i bezpieczeństwa. Ale On chce, żebyśmy zmienili tę perspektywę, dlatego mówię o oku. Oku, przez które światło dociera do naszego organizmu. Jeżeli będziemy patrzeć w ten właśnie sposób, jeżeli będziemy mieli to oko takie jakby zepsute, skażone tym wszystkim tą chęcią, czy posiadania, czy uznania, nie będziemy mogli zobaczyć tego, co rzeczywiście On dla nas przygotował i co rzeczywiście jest skarbem w niebie. Właśnie chcę, żebyśmy zmienili swoją perspektywę, żeby to światło docierało do naszego umysłu, do naszego serca, żebyśmy patrzyli na to naprawdę inaczej. Bo jeżeli nasze oko jest przyzwyczajone do właśnie tych chęci, do właśnie tych pragnień, takich codziennych, do tego, żeby po prostu zbierać sobie tutaj i teraz, to powiem wam, że kiedy wchodzę do centrum handlowego, zobaczyłem jedną prawidłowość. Wzrost przecen jest proporcjonalny do ilości moich potrzeb. Im tańsze rzeczy się wydają, tym więcej mam wrażenie, że ich potrzebuję. I idę tą alejką i przechodzę o sklepach, których w ogóle siedząc w domu bym nawet nie pomyślał, że mi są potrzebne, ale kiedy przechodzę koło nich, przeceny na walizki. Przecież za rok znowu będziemy jechali na wakacje. A nóż ta, co leży w garażu, się przetrze do tej pory. No ale o połowę taniej. Rozumiesz, o co chodzi z tym okiem? Nasze oko jest przyzwyczajone i przyzwyczajamy je wciąż właśnie do tego, że ten obraz jest zaciemniony. Dzięki temu nie widzimy tego, co Pan Bóg i chce nam pokazać Jego perspektywy. Właśnie w tak prosty i banalny sposób, chociaż wydawałby się racjonalny. Dlatego Pan Jezus jeszcze raz przechodzi do kolejnej takiej wolty i pokazuje, mówi, słuchaj, nie możesz dwóm Panom służyć. Nie da się. I w tym momencie odnosi się właśnie do takiej sfery niewolnictwa, jaka wtedy istniała. To było troszeczkę na zasadzie służby, niewolnictwa, to było połączone. Nie chodziło tylko o ludzi, którzy tylko i wyłącznie z niewłasnej woli komuś służą, ale chodziło o to, że po prostu kiedy jesteś i przynależysz do jakiegoś domu, do jakiegoś gospodarstwa, do jakiegoś pana, który rzeczywiście wtedy był twoim panem, w sensie decydował o twoim życiu w bardzo dużym stopniu, to nie możesz należeć do dwóch, nie da się tego pogodzić. Bo jeżeli oni będą mieli podobne potrzeby i oczekiwania względem ciebie, nie spełnisz jednego i drugiego. I trochę jest tak z nami, że słuchajcie, Pan Jezus pokazuje, widzisz, to jest tak, jeżeli się przywiążesz do tego, co tutaj i teraz, to tak jak osiołkowi w żłoby dano. No tu tak, no tu rzeczywiście Boża perspektywa, ale tutaj tu tyle dobra. I tak, które wybrać? Co wybrać? Gdzie, kiedy? A to już jest teraz, a to kiedy? Jakaś perspektywa w niebie, gdzieś? Co to w ogóle znaczy? A kiedy ja będę mógł z tego skorzystać? Może lepiej byłoby się bawić dziś i teraz. Dlatego C.S. Lewis w swoim eseju Rzeczy pierwsze i drugorzędne napisał tak. Przekładanie dobra mniejszego nad większe albo częściowego nad całkowite skutkuje prędzej czy później utratą tego mniejszego lub częściowego na rzecz którego przecież poniesiono ofiarę. A żeby to prościej wytłumaczyć. Jeżeli myślisz, że to co chwilowe, to co teraz, to co na już jest ważniejsze, to w rezultacie, nie sięgając tego co najważniejsze, i tak to co drugorzędne stracisz. Innymi słowy znowu, nie możesz mieć satysfakcji z tego co masz, ustawiając priorytety w złej kolejności. No spójrzmy na przykład na Ezawa. Kojarzycie taką historię biblijną? Ezaw, Jakub, ten jest wielkim góralem, drwalem, z brodą zarośnięty. To taki dzisiejszy hipster. Lata, poluje, dobrze zbudowany, umięśniony, napakowany. Jakub, troszeczkę delikatniejszy człowiek, bardziej lubi gotować, spędza więcej czasu z mamą, jest w domu, robi pyszne zupy z soczewicy. Wegańskie. Co się dzieje? Ezaw gdzieś tam zabalował na jakimś polowaniu, upolował pewnie mnóstwo mięsa, zabawił potężnie, wraca do domu, czuje zapach zupy i co sobie myśli? No jestem głodny, jestem tak głodny, że hej. I co się dzieje? Jest tak głodny, że za miskę zupy sprzedaje swoje pierworództwo. Pierworództwo oznaczało dziedzictwo, oznaczało błogosławieństwo, oznaczało wszystko. A to on był pierwszy, on się pierwszy urodził, jemu to się należało. Wszystko oddał, za miskę soczewicy. On, drwal, który cały czas je mięso, za wegańską zupkę. Ale widzicie, prawda jest taka, że trochę to tak właśnie działa w naszym życiu, na co dzień. Jest całe błogosławieństwo, całe dziedzictwo, a my często oddajemy za coś, czego inaczej nigdy byśmy nie zjedli ani nie tknęli, wszystko. Dlatego Pan Jezus chce, żebyśmy mieli inną perspektywę. Chce nam pokazać, cokolwiek byś miał albo nie miał. Będziesz mógł się z tego cieszyć tylko i wyłącznie, jeżeli twoje serce będzie ulokowane we właściwym miejscu. Rozumiesz? Nie chodzi o to, że jak będziesz miał więcej, to będziesz mógł się tym cieszyć. Chodzi o to, że niezależnie od tego, ile będziesz miał i co będziesz miał, będziesz mógł się tym cieszyć dopiero wtedy, kiedy twoje serce będzie w porządku z Bogiem. I wtedy okazuje się, że możesz mieszkać w jakiejś zapadłej wiosce w Nepalu, w której nie masz absolutnie nic, a jednocześnie jesteś w stanie przyjąć gości do domu i powiedzieć im, słuchajcie, ja nie muszę się martwić, Bóg mnie zaopatruje. Z perspektywy, którą możemy mieć dzisiaj i patrzymy tymi zaciemnionymi okularami i oczami, mówimy sobie, to nieracjonalne, to głupie, to idiotyczne. Ale z perspektywy jego serca to oznacza, żyję z Bogiem, czego więcej mi trzeba. I rzeczywiście on zatroszczy się o to, co jest potrzebne albo czego nie potrzebuje. Jezus pokazuje pewną kolejność. Pragnij tego, co na świecie. W rezultacie będziesz służył mamonie, a to się skończy tym, że i tak będziesz się więcej martwił. A on proponuje, pragnij tego, co jest skarbem w niebie. A wtedy będziesz służył Bogu i Jemu podlegał. A to da ci pewność, że On zaspokoi wszelką twoją potrzebę. Pan Bóg absolutnie nie mówi, że nie mamy pracować, nie mamy oszczędzać. Nie mamy myśleć o jutrzejszym dniu, nie mamy się troszczyć o bliskich, nie mamy się martwić o to, co nasze dzieci włożą do plecaka, kiedy pójdą do szkoły we wrześniu, a wszyscy rodzice się o to martwią. Nie mamy myśleć o tym, gdzie będziemy pracować, gdzie będziemy mieszkać. Wręcz przeciwnie, masz o tym myśleć. Masz się troszczyć o te rzeczy, bo właśnie Pan Bóg daje ci siły do tego, żebyś mógł to robić, ale w odpowiedniej kolejności. Niech rzeczy pierwsze rzeczywiście będą pierwsze. Jeżeli będę miał perspektywę i oko czyste, będę widział Jego perspektywę, w rezultacie wszystko inne istotnie się ułoży, tak jak mówi Jezus, szukajcie najpierw Bożego Królestwa, a wszystko inne będzie wam dodane. Niektórzy traktują to jak obietnicę bogactwa. To ja będę teraz szukał, ja będę czytał dużo Biblii, a Pan Bóg da mi dużo pieniędzy. Jeżeli będziesz czytał dużo Biblii i rzeczywiście to Boże Słowo dotrze do twojego serca i ty będziesz tego chciał, to nawet nie będziesz chciał tych pieniędzy. One już nie będą ci potrzebne. A nawet jeżeli będą ci potrzebne, to po to, żebyś mógł się nimi dzielić. To po to, żebyś mógł obdarzyć innych. To po to, żebyś mógł błogosławić innych. To po to, żebyś mógł widzieć Boże dzieła w swoim życiu i w swojej rodzinie. Nauczysz się inaczej nimi gospodarować. To one będą tobie służyć, a nie ty im. To nie ty będziesz się o nie martwić, ale to one będą narzędziem, które Bóg używa przez ciebie do tego, żeby błogosławić ten świat, twoją rodzinę, twoich bliskich i wprowadzać sprawiedliwość, której On oczekuje na tym świecie i którą On jest. Chciwość zamieni się w hojność, przyjemność zamieni się w cel w życiu. Jest taka historia w Bożym Słowie o proroku Eliaszu, kiedy trafia podczas potężnego głodu i suszy do Sarepty, gdzie jest pewna wdowa, która mieszka razem ze swoim synem i mówi jej, kiedy ona mówi i widzi że ona zbiera coś, że przynosi wodę, on mówi, wiesz co, pójdź do domu, bo to mu powiedział Bóg wcześniej, pójdź do domu i proszę, przygotuj mi placek. Zrób mi chleb. Jestem głodny, zrób mi coś do jedzenia. Ona mówi, ale panie, halo, tak naprawdę zostało mi tyle mąki, że jestem w stanie zrobić jeden placek i właśnie zamierzałam go zrobić, zjemy go z synem i w zasadzie później już umrzemy z głodu. Koniec. Eliasz mówi do niej, nie martw się. Idź zrób mi ten placek, ja chcę go zjeść, jestem głodny. Historia się kończy w ten sposób, że ona rzeczywiście robi ten placek. Później rzeczywiście realizuje się cud i obietnica, którą Eliasz dostał od Boga, że niczego jej nie zabraknie. I w rezultacie tej oliwy i tej mąki miała pełno aż do momentu, kiedy z powrotem spadł deszcz i wszystko było dobrze. No, taki happy end trochę. Oczywiście po drodze jeszcze jej syn zachorował i Eliasz też się o niego modli i też w rezultacie Pan Bóg go uzdrawia. Ale wyobrażacie sobie taką sytuację w swoim życiu? Wyobrażacie sobie przyjść do ludzi, którzy prawie przymierają głodem i mówicie, wiesz co, ale to jest to, co macie tam w szafce, to ostatnie już, to jest dla mnie. Myślimy o wierze tej kobiety. Myślimy o tej wdowie, mówimy, kurczę, ale zaufała, że po prostu zrobiła ten placek. A ja sobie myślę o Eliaszu. Jak on się musiał czuć? Przychodzi facet do niej i mówi, to ostatnie, co masz. W zasadzie to umrzecie z głodu troszkę wcześniej. To musisz mi oddać. Czy musisz? No daj mi, jestem głodny. Dokładnie tak brzmią te słowa, tam zapisane. Wiecie, dlaczego o tym mówię? Bo tym, który daje obietnicę w tym tekście, jest Jezus. I tobie się wydaje, że jest trudno zaufać. I trudno zawierzyć. I trudno myśleć w ten sposób o jakichś skarbach w niebie, kiedy muszę się zastanawiać, co włożę jutro swoim dzieciom na talerz. Ale to Jezus jest tym, który położył wszystko. To On obiecuje i to On z tej obietnicy musi się wywiązać i chce się wywiązać. Gdybyśmy Go postawili w sytuacji Eliasza, to Jemu by było trudniej. Bo to On mówi, nie troszcz się, ja Ci daję obietnicę, więc jeżeli ktoś Mu zaufa, to On stawia na szali wszystko. Bo jeżeli Ty Mu zaufasz, a nic z tego nie wyjdzie i okaże się to nieprawdą, teraz rozumiesz? To Jezus bierze na siebie ciężar krzyża, twojego grzechu, zaopatrzenia, troski o ciebie. To On jest tym, który na kolanach przed Ojcem modli się o to, żeby nic ci się nie stało i żeby On się o ciebie zatroszczył. To On jest tym, który w sercu ma więcej współczucia, gotowości, perspektywy i dobrego spojrzenia w twoją przyszłość, niż ty sam nawet możesz sobie wyobrazić. I to On bierze na siebie tą odpowiedzialność. I w tej sytuacji to, co rzeczywiście tutaj mówi Pan Jezus, naprawdę ma sens. On cały swój skarb totalnie oddał. i Ciebie uczynił Jego częścią. A nawet dziedzicem tego, co sam przez swoje posłuszeństwo wobec Ojca zyskał. Właśnie na tym polega Ewangelia. Szalone to. I kiedy Pan Jezus to mówił, właśnie głosił Ewangelię, pokazywał, ej, zobaczcie, tutaj stoję, to się wydarzy i zapewniam was, że na mnie w tym możecie polegać. A królew? Powiedzieli mu, że niczym się nie przejmuje. Nie, troszcz się o jutro, będzie dobrze. Kiedy przyszedł moment, ktoś mu objaśnił, stary, to nie tak. To nie znaczy, że teraz możesz się położyć i czekać, aż wszystko na ciebie spadnie z nieba. To nie znaczy, że teraz możesz myśleć, a przeszłości nie ma, przyszłość jaka będzie, nieważne, hakuna matata. Nie, przyjacielu, masz odpowiedzialność. Masz tożsamość. Jesteś dzieckiem króla i masz zostać królem. Więc, stary, wracaj na swoje miejsce i rób to, co do ciebie należy. I nie bój się, wierz mi, uda się. Myślę, że Pan Bóg, Pan Jezus zostawia nam podobną obietnicę. Mówi, słuchaj, szukaj najpierw królestwa. Jakie to jest piękne z tym, szukaj królestwa, nie? Gdyby tu powiedział, patrzcie, tu jest królestwo, weź sobie. Tu jest królestwo, zainwestuj. Tu jest książka o królestwie, przeczytaj. A on mówi, szukaj. I od razu wsiada pytanie na głowie, no to kiedy znajdę? W tym rzecz. Szukaj. Dzień w dzień szukaj perspektywy, którą ma Bóg. Polegaj na obietnicach, które dał Jezus. I żyj tym, co On dla ciebie przygotował. Zostawiając serce nie tutaj na ziemi, ale w Jego obecności w niebie. Pozwólcie, że się pomodlę. Panie, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś Bogiem, który w tak cudowny sposób i szczególny zdecydował się uratować nas. Uratować nas od grzechu, od naszych błędów, od naszej głupoty, od naszego buntu. Panie, bez Ciebie jesteśmy straceni i potrzebujemy ratunku. Boże, jako ludzie zbuntowaliśmy się przeciwko Tobie i jesteśmy Tobie nieposłuszni. Ale Panie, Twoja łaska i Twoja mądrość sprawiła, że przysłałeś swojego Syna, bo tak nas umiłowałeś, po to, aby każdy, kto w Niego uwierzy, mógł mieć życie i to życie wieczne z Tobą. Boże, tego życia właśnie pragniemy i tego szukamy. Nie chcemy dać się łudzić tym, co tutaj i teraz. Ty, Panie, znasz nasze problemy, nasze wyzwania, nasze bolączki i wiemy, że nie chcesz, żebyśmy je ignorowali. Ale kiedy czytamy w Twoim Słowie, nie da się oprzeć wrażeniu, że Ty chcesz, abyśmy nie pokładali w swoich rozwiązaniach ufności, ale żebyśmy w tym wszystkim polegali na Tobie. Panie, nie pozwól nam się przywiązywać do tego, co materialne i co skończone, ale naucz nas myśleć w kategoriach Twoich, Twojego Ducha, Twojego Królestwa, nieba. Pozwól nam umiejscowić skarb naszego serca we właściwym miejscu. Jezu, dziękujemy Ci za to, że Ty sam siebie oddałeś, po to, abyśmy ten skarb w Tobie znaleźć mogli. Boże, potrzebujemy Twojej pomocy każdego dnia. Ty, Panie, wiesz, że się troszczymy, wiesz, że się martwimy. I Ty też wiesz, że to naturalne. A jednocześnie chcemy i pragniemy mieć taką ufność, jaką miał Twój Syn na co dzień. W mocy Twojego Ducha. Chcemy być jak Ty, Panie Jezu, chcemy szukać tego, co Ty, chcemy widzieć to, co Ty, chcemy uczyć się od Ciebie. Dziękujemy Ci za Twój krzyż, dziękujemy Ci za Twoją łaskę, dziękujemy Ci za zbawienie. Panie, prosimy Cię, prowadź według tych słów, które Ty powiedziałeś, tak abyśmy mogli szukać Twojego Królestwa i ufać, że wszystko inne, o wszystko inne Ty już się zatroszczysz. Tobie niech będzie chwała. W imieniu Jezusa. Amen. Zawsze słuchajcie po kazaniu, zostawiamy takie 2 minutki refleksji. Uważamy, że w zaganianej Warszawie to bardzo trudne znaleźć 2 minuty do tego, żeby zastanowić się chociaż chwilę nad swoim życiem. Być może to jedyne 2 minuty w tym tygodniu, w których zastanawialiście się nad tym, co jest Twoją przyszłością. Może co Pan Bóg mówi. Może jak wygląda Twoje życie, jak wygląda Twoje życie duchowe. Teraz, szczególnie kiedy usłyszeliśmy te słowa i przeczytaliśmy Boże Słowo, jest do tego okazja. Zachęcam gorąco do refleksji.